Moi drodzy, zastanawiałem się, jaki list poruszyć, bo dwa mnie, że tak powiem, tutaj były w moich myślach. Myślę, że ten drugi, myślę o pierwszym liście do Koryntian, zajmę się nim później. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę tak przystępnie przedstawić list do Galacjan. List do Galacjan, jakoś tak, kiedy modliłem się i tak pytałem, Panie, co mówić, czy jaki temat poruszyć, ktoś może powiedzieć, no ale list do Galacjan właściwie no, zajmuje się taką starą, oczywiście dobrą, wielką prawdą, jaką jest kwestia usprawiedliwienia. Jeśli trochę pogrzebiemy w literaturze na temat Nowego Testamentu, to ten list nazwany jest jednym z wielkich listów, obok listu do Rzymian, listów dwóch do Koryntian. To jest taki czwarty wielki list, albo list doktrynalny, albo jeszcze soteriologiczny, czyli mówiący o zbawieniu. W jaki sposób człowiek zostaje przez Boga zbawiony? I właściwie porównując tekst z listu do Galacjan z listem do Rzymian, możecie odkryć wiele podobieństw, że te listy w wielu miejscach, co do tematyki, co do argumentacji, są bardzo, bardzo do siebie podobne. A to znaczy, że autorem jednego i drugiego jest ta sama osoba. I nigdy nie było wątpliwości, że autorem jest apostoł Paweł. Zresztą, jak otwieramy ten list, popatrzcie, w pierwszym rozdziale, wierszu pierwszym jest napisane Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka. Nie każdy list zawiera imię tego, który pisze. Czasami ktoś pisze, prawda, i zastanawiamy się, kto to napisał. Do dziś nie wiadomo, kto jest autorem listu do Hebrajczyków. I są różne koncepcje. Ale nie kwestionujemy listu do Hebrajczyków, chociaż nie znamy autora. Natomiast tutaj jest on przedstawiony, tak jak Piotr siebie przedstawia w swoich listach, tak Paweł tutaj o sobie mówi i mówi o wielu wydarzeniach, o których możemy przeczytać między innymi w Dziejach Apostolskich. I tam odnajdujemy, i właściwie takie tło dla listu do Galacjan odnajdujemy w Dziejach Apostolskich w 13 i 14 rozdziale. Jeżeli chcemy jakby przyjrzeć się bliżej temu, do kogo Paweł pisze, to przeczytajcie 13 i 14 rozdział Dziejów Apostolskich. W każdym razie ten list do Galacjan jest także szczególny z tego względu, że jest jednym z niewielu listów, które apostoł Paweł pisze sam. Z reguły posługuje się sekretarzem. Ktoś za niego pisze, a on mu dyktuje. Ale tutaj w 6 rozdziale listu do Galacjan, w 11 wierszu jest napisane: patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. A więc widzimy tutaj apostoła, który sam własnoręcznie pisze ten list. Tutaj bibliści mówią, że apostoł Paweł własnoręcznie napisał tylko 3 listy. Właśnie list do Galacjan, list do Filipian i list do Filemona. Ale w każdym innym przypadku posługiwał się sekretarzem i na to także mamy dowody w różnych jego listach, kiedy on o tym pisze, wymieniając nawet imię autora. Moi drodzy, Paweł pisze ten list ze względu na zagrożenie, w jakich znalazły się zbory, które założył. Tutaj, kiedy, jak byśmy mogli zatytułować, czy jak ja zatytułowałem sobie ogólnie list do Galacjan, to mogę powiedzieć, że to jest list, który daje odpowiedź na najważniejsze pytanie człowieka, jak człowiek może być usprawiedliwiony w oczach Boga. A uważam, że to jest zasadnicze pytanie, dlatego że niby prosta prawda dla nas. Ale słuchajcie, prawda o usprawiedliwieniu, która jest w Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Chrystusa, bardzo szybko przez Kościół została zgubiona. I zaczęło się takie pojmowanie, że zbawienie jest bardziej poprzez uczynki, czy coraz bardziej uzależnione od uczynków, nie tylko od wiary, ale też uczynki. A później już, idąc gdzieś tak od XIII wieku, kiedy pojawia się już troszeczkę wcześniej, może od 7 do 13, a później na Soborze w Trydencie w XVI wieku, pod koniec, czy w połowie XVI wieku, było już mówione, że zbawienie właściwie oparte jest o sakramenty. że jeżeli człowiek będzie brał udział w sakramentach, to ma zapewnione zbawienie. A więc nagle gdzieś została zgubiona wiara, zaufanie, relacja, jaką człowiek każdy powinien mieć wobec Boga, z jaką powinien przystępować do Boga, gdzie sam powinien odbierać to błogosławieństwo i przebaczenie i usprawiedliwienie dla samego siebie. Słuchajcie, dla nas dzisiaj jest to oczywiste, ale zwróćcie uwagę, że po bardzo szybko, jak powiedziałem, kiedy Kościół jakby traci, nie jakby, on traci to zrozumienie i poznanie, w jaki sposób człowiek zostaje usprawiedliwiony, dopiero reformacja Lutra i Luter zaczyna na nowo wyciągać, on sam pierwszy to przeżywa, tą wielką prawdę, że człowiek zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony z wiary i przez wiarę. A więc mijają wieki, zanim znowu ludzie dowiadują się, czy też odkrywają tą wielką prawdę. To nie znaczy, że w przeciągu wieków jacyś ludzie nie odnajdywali dla siebie tej prawdy, ale generalnie była to wielka, wielka pod tym względem ciemność. I do dzisiaj, moi drodzy, możemy spotkać się z wieloma ludźmi, którzy nie we właściwym miejscu umiejscawiają kwestię pewności swojego zbawienia i usprawiedliwienia. A więc mamy tutaj taki list skierowany przez apostoła Pawła. Mówi się, że to jest jeden z takich najbardziej listów, nie tylko, że osobistych, ale apostoł Paweł wyraża tutaj niesamowicie swoje emocje, jak w żadnym innym liście. Wiecie, on posługuje się tutaj takim bezpardonowym językiem czasami, bo mówi, niech będą przeklęci, prawda? W trzecim rozdziale wierszu pierwszym mówi o nierozumni Galacjanie, dosłownie idioci. Kto was omamił? Co się z wami stało? A więc możemy powiedzieć, że ten, który zakładał te zbory, był duchowym ojcem dla tych zborów, widział, że istnieje ogromne zagrożenie dla ich wiary. I tak w rzeczywistości było. Moi drodzy, teraz zastanawiamy się, do kogo, do jakich zborów, bo kiedy czytasz list do Galacjan, do Galacjan teraz. Ale istnieje taki problem, do jakich zborów. Ja tu taką mapkę próbowałem przygotować, ale jak zobaczyłem, to nie wiem, kto mi przesunął wyspę na tej mapce. Ale chodzi mi tylko o jedną rzecz, żebyście zobaczyli mniej więcej orientacyjnie, bo ona nie jest, wydawała mi się, lepsza w biurze. Ale kiedy teraz ją zobaczyłem, nie wiem, czy to na tym komputerze, czy komputer może mieć wpływ, program na pewne zmiany, co? Ewa może mieć wpływ. Może i tak. W każdym razie chciałbym, żebyście zobaczyli tutaj, o jakie zbory chodzi. Chociaż mówię, są dwie teorie dotyczące, do kogo on pisał, bo on mówi tutaj, że w wierszu drugim, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów w Galacji. On pisze do zborów w Galacji. No właśnie, tutaj Salamina to jest część, no to zasłania. To chyba jest wszystko w porządku. Dlatego, że tu powinno być morze. Czyli wyspa od portu, z którego wypłynął apostoł Paweł na Cypr razem z Barnabą, gdzieś jest 90 kilometrów. I stąd później z Pafos popłynęli do Perge. I tutaj, jak spróbowałem policzyć, to jest gdzieś 160 kilometrów ten odcinek. To nie jest najlepiej oddane. Jest Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra i tu jeszcze gdzieś jest Derbe. Ta część została przyłączona do prowincji rzymskiej Galacja w 25 roku przed Chrystusem, bo Galacja właściwa była tutaj na północy. Ale kiedy Rzymianie włączyli te tereny, to tak należy rozumieć pojęcie tej prowincji rzymskiej, jaką była Galacja. I tutaj nie będziemy się sprzeczać, czy nie będziemy udowadniać, to jest dla nas w tym momencie niezbyt tak za bardzo istotne. Generalnie skłaniam się ku temu, bo te zbory są wspomniane. Kiedy czytacie Dzieje Apostolskie 13 i 14 rozdział, to tutaj te zbory w tych miastach
i Pergę, i tu jeszcze Attalia, z którego wypływali z powrotem, one są wspomniane. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że chodzi o całą tą prowincję Galacji i te zbory na południu w tej prowincji Galacji. Kim byli ci ludzie? Jak otwórzmy może Dzieje Apostolskie. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tło, co tam się działo, jak to wszystko przebiegało. A kiedy czytamy Dzieje Apostolskie to i te relacje, to rzeczywiście tylko robimy takie wielkie, wielkie zdziwienie. Nie wiem, czemu mi to wypada, ale jest dobrze. I posłuchajcie, Duch Święty rzekł do nich, do Barnaby, do Saula. Pamiętacie, kiedy w Antiochii w zborze, w tym zborze, pierwszy zbór pogano-chrześcijański, bo tu się wszystko zaczęło w Jerozolimie. Tu byli judeo-chrześcijanie. Później w wyniku prześladowań się rozproszyli i to jest pierwszy zbór pogano-chrześcijański. I ten zbór staje się niesamowicie misyjny. Tu jest Cylicja i tu gdzieś jest Tars, miejsce urodzenia apostoła Pawła. I kiedy Barnaba tutaj znalazł się w Antiochii, sprowadził po 14 latach, po dłuższym okresie czasu, około 14 lat, Saula do Antiochii, i oni tam nauczali, byli prorokami, byli nauczycielami. Zbór w Antiochii nie miał tych ograniczeń przed głoszeniem Ewangelii dla pogan, tak jak zbór w Jerozolimie, czy nasi apostołowie z Żydów, którzy te problemy mieli. W każdym razie stamtąd w 13 rozdziale czytamy, że w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, nauczycielami, Barnaba i tak dalej. I kiedy Duch Święty powiedział, odłączcie i wysłał ich w tą podróż. Podróż trwała 2 lata. Ja nie pamiętam, nie wiem, może Damian będzie miał coś aktualnego tutaj. Ile to mogło być kilometrów? 1500 do 2000 w sumie kilometrów przebyć całą podróż tam i z powrotem. 2 lata podróży. To nie tak, jak nam się dzisiaj wydaje. Tu są tereny bardzo górzyste. W ogóle cały ten obszar, to tereny są bardzo górzyste. Nie jest łatwo iść. Ale wysłani przez Ducha Świętego idą. Bóg czyni niesamowite rzeczy. To jest ciekawe, czemu oni idą na Cypr? Wiecie, dopiero niedawno jakoś to skojarzyłem. Czy nie ciągnie was, aby iść i głosić Ewangelię w te miejsca, w których żeście się urodzili, czy gdzie mieszkaliście jako dzieci? To mnie warto. Zawsze mówimy, chciałbym tam pojechać, chciałbym tam opowiedzieć mojej rodzinie, moim bliskim, moim sąsiadom o Jezusie. Okazuje się, że Barnaba był rodem z Cypru. I sobie myślę, że Pan Bóg dał mu taki prezent. Wysyłając ich, mówi Barnabo, jedź tutaj, skąd pochodzisz, aby tam obwieścić dobrą nowinę. I wierzę, że Bóg jest z nami, kiedy idziemy w te miejsca, wracamy do tych miejsc, skąd pochodzimy, aby opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. I tutaj fantastyczne rzeczy się dzieją. Przeszli przez, pamiętacie, przez, ja to zrozumiałem, przez całą wyspę. Tutaj ten próbował przeszkodzić, ten Bar Jezus, tam był ten prokonsul Sergiusz, który został uzdrowiony i tak dalej. Ale największe rzeczy, najwięcej dzieje się w tych miastach. Listra, ja przepraszam, Antiochii Pizydyjskiej jest tak wielkie poruszenie, kiedy Paweł idzie do synagogi głosić Chrystusa, że na drugi dzień całe miasto przychodzi, aby słuchać Ewangelii. Marzenie, nie? Kiedy głosisz Ewangelię, jest taki głód, że ludzie przychodzą z całego miasta, no i wtedy Żydzi są pełni zazdrości. I rozpoczyna się prześladowanie. Podobnie dzieje się w Ikonii, podobnie dzieje się w Listrze. I później, kiedy odchodzą do Derbe, które tutaj na tej mapie nie jest zaznaczone. Kim byli ci ludzie, którzy tam się nawracali? Możemy dwie grupy ludzi wymienić. Pierwsze są to Żydzi, bo on głosi, popatrzcie, do Bożego Słowa. 13 rozdział. A oni z Pergę, wiersz 14, powędrowali dalej, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Pergę tutaj jest zaznaczone, to jest miasto portowe, taka miejscowość. Tutaj też powstał zbór. Udali się
do Antiochii Pisydyjskiej, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po czytaniu ustępów i tak dalej. I tam czytamy, w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, wiersz 44, aby słuchać Słowa Bożego, a gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźnie sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Natomiast wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańcu ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni albo przejrzeni przez Boga do życia wiecznego, uwierzyli. A więc mamy dwie grupy ludzi, Żydów i pogan. I tak jest w każdym mieście. I Żydzi, i poganie nawracają się podczas tej dwuletniej pierwszej podróży misyjnej. I kiedy popatrzysz do listu do Galacjan, na treść, to zauważysz, że rzeczywiście odbiorcami są jedni i drudzy. Popatrzcie na taką wzmiankę choćby w liście do Galacjan, jeżeli macie przed sobą Nowy Testament. 4 rozdział, apostoł Paweł pisze tak, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zwracacie się do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Wyraźnie jest to wzmianka o poganach, prawda? Kiedyś służyli bóstwom, ale teraz, podczas tej podróży, oni nawrócili się do żywego, prawdziwego Boga. I sytuacja staje się tak dramatyczna, że apostoł Paweł mówi, co wy chcecie zrobić? Czy wy chcecie z powrotem odwrócić się od żywego Boga i zwracać się do jakichś dziwnych znowu żywiołów? W trakcie zobaczymy, co Paweł też ośmiela się nazwać takimi żywiołami, co by nam nawet do głowy nie przyszło, żeby tak do tego podejść i tak to zinterpretować. Kiedy czytamy o tym, że Paweł powołuje się na Abrahama, powołuje się na historię Hagar, Ismaela, to znaczy, że wiadomo, że musi pisać do Żydów, bo oni doskonale znali tego rodzaju argumentację. A więc mógł wejść jakby na ich grunt i tam właśnie przedstawić dowody tego, co chciał pokazać i co chciał udowodnić, w jaki sposób człowiek może zostać przed Bogiem usprawiedliwiony. A więc większość, albo część przynajmniej znaczna, skłania się do tego, że chodzi właśnie o te zbory. Chodzi o Żydów i pogan, którzy nawrócili się podczas tej pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła. I on tutaj, apostoł Paweł, pisze do tych ludzi, aby na nowo zwrócić ich uwagę, ostrzec ich, też wyprostować co do tego, w jaki sposób mają wierzyć i na kim mają budować swoją wiarę. Moi drodzy, co się działo takiego? Czy co spowodowało, że apostoł Paweł właściwie dość szybko, jeżeli w 46 do 48 roku, a tak myślę, że możemy prawie że z dokładnością określić, że w tym okresie ta pierwsza podróż trwała, bo mamy pewne wzmianki w Dziejach Apostolskich, gdzie można z faktami, innymi wydarzeniami historycznymi to umiejscowić, a w 48 roku był pierwszy sobór. I sobór zajmuje się problemem, opisany w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, też zagrożeniem. Zobaczcie, co się działo i jakie zagrożenie, jaki atak przyszedł na zbór w Antiochii i także na zbory w Galacji. Przeczytamy o tym w Dziejach Apostolskich. W 15 rozdziale, w wierszu pierwszym, 14 rozdział kończy się, że oni wrócili do Antiochii, opowiedzieli, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił, a 15 rozdział zaczyna się tak. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I powstał spór. Fałszywi nauczyciele pojawili się i w Antiochii, i apostoł Paweł zdecydowanie i Barnaba stanęli przeciwko tej nauce, bo oni głosili tak, czy zaczęli mówić tak, to, że uwierzyliście w Jezusa, to jest dobrze, ale to jest niewystarczające. Oni nie tylko to zaczęli głosić w Antiochii, ale okazuje się, że ci chrześcijanie, a Paweł ich tu nazywa właściwie fałszywymi braćmi. Popatrzcie do listu do Galacjan, w drugim rozdziale, nie bacząc na fałszywych braci, wiersz czwarty, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. A więc sprawa zasadnicza. Jak jestem usprawiedliwiony? Czy Chrystus i wiara w Chrystusa jest wystarczająca i to jest wszystko? Czy też do tej wiary ja, czy tą wiarę w Chrystusa i to dzieło Chrystusa ja powinienem jeszcze o coś uzupełnić? Niby wydaje się może taka niewielka różnica, prawda? No Chrystus, no ale jeszcze, prawda? Jeszcze jakiś uczynek, jeszcze jakaś rzecz, jaką jest obrzezanie, ale apostoł Paweł tutaj zdecydowanie stoi na tym stanowisku, że jeżeli do Chrystusa dodamy cokolwiek, to już nie jest Ewangelia. To już nie jest ta nowina o usprawiedliwieniu człowieka przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zobaczmy tam, Ewa, daj na ten drugi tam i tam na sam zejdź na dół. Takim kluczowym wersetem i cały temat tego listu jest skupiony wokół tego kluczowego wiersza. To zamknij. Tam jest jeszcze jedna. Podział. Na samym dole, pod spodem jest? Okej, okay. Dobrze. W każdym razie zobaczcie do wiersza 16, drugiego rozdziału. List do Galacjan, drugi rozdział, wiersz 16, to jest jakby serce i uważam taki najważniejsze stwierdzenie, o jakiego broni apostoł Paweł w tym liście. Mówi tak, wiedząc wszakże, zejdźmy na dół. O, za daleko. Okej. Okay. Centralna prawda listu. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dla nas oczywista prawda. Przecież mówimy, my o tym, pastorze, wiemy. My wiemy, ale czasami jakby wpadamy w taką pułapkę. Zamiast odpocząć w tej prawdzie, że moje usprawiedliwienie przed Bogiem jest tylko i wyłącznie zależne od Chrystusa, Jego ofiary i nic więcej. Bo bardzo często jesteśmy kuszeni w tym kierunku, okej, Chrystus, ale przecież ja muszę jeszcze coś zrobić, żeby Bogu się podobać. Czy żeby zasłużyć, prawda, na to, aby być z Bogiem. I mylimy dwa pojęcia, usprawiedliwienie i uświęcenie. Pamiętajcie, usprawiedliwieni jesteśmy darmo z łaski. Uświęcenie jest jakby kolejną kwestią w naszym życiu i na uświęcenie ma wpływ Bóg, bo bez Niego nie ma nikogo, nikt nie byłby święty. On nas sam poświęca, ale też w tym uświęceniu my bierzemy czynny udział, odsuwając się, odwracając się od wszelkiego grzechu. Paweł nie mówi tutaj w tym momencie o uświęceniu. Mówi o usprawiedliwieniu. Dopiero pod koniec tego listu porusza kwestię uświęcenia. Wiecie, czasami się wydaje, niektórzy myślą tak, skoro apostoł Paweł kładzie tak wielki nacisk na wiarę i myślą tak, że jeżeli tylko będziemy mówić o wierze, to znaczy, że ludzie przestaną żyć świętym życiem. Ale jeżeli właściwie rozumiemy, czym jest wiara, żywa wiara, tak, Daniel? Wiara w Jezusa, gdzie kładziesz swoje zaufanie w Chrystusie i teraz już nie chcę grzeszyć, nie chcę już dalej żyć tak, jak żył, bo jego wiara, która jest żywą wiarą i tylko taka wiara jest w stanie sprawić, że my zaczynamy inaczej nie tylko myśleć, ale żyć. Bo ta wiara daje nam siłę, daje nam impuls do właściwego życia. A więc czytamy w tych Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, że pojawili się fałszywi nauczyciele. Żydzi nawróceni, tak do końca nie wiemy, czy oni doznali autentycznego odrodzenia. Może
niekoniecznie, ale zaczęli robić zamieszanie. Nie tylko w zborze w Antiochii, ale w tych, słuchajcie, 2 lata zbory. Młode zbory. Nie wiemy, ile ludzi tam było. Z tego, co czytamy z relacji, tam mnóstwo ludzi się nawracało, Żydów i pogan. Tak młode zbory. Wydawało się, jak są młode zbory, to teraz powinny taki być kokon nad nimi i jest wszystko okej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak tam, gdzie zaczyna pojawiać się Boże życie, Boże działanie, bardzo szybko następuje atak ze strony sił ciemności. W różnoraki sposób. Jeżeli nie uda się poprzez prześladowanie rozrzucić, usunąć wierzących z danego miejsca, no to diabeł próbuje bardziej subtelnie i perfidnie spowodować niepokój od wewnątrz. Zatruć serca, włożyć nowe myśli, które powoli będą odprowadzać od prawdy Ewangelii i dojdzie do tego, czy może dojść do tego, że tak jak pisze apostoł Paweł w tym liście do Galacjan w 5 rozdziale, wierszu 4, odłączyliście się od Chrystusa. Mała rzecz. Oni przecież nie chcieli nic złego. Perfidna myśl zasiana w ich umysłach. Chrystus, Jego ofiara na krzyżu, nie jest wystarczająca. Wy musicie, inaczej mówiąc, musicie stać się pierwsze Żydami. Jak nie staniecie się Żydami, nie zaczniecie przestrzegać zakonu, to nie możecie być zbawieni. To Chrystus i tak wam nic nie pomoże. Perfidna nauka, nie? Wiecie, uważajmy na różne rzeczy. Z jednej strony my jesteśmy jak najbardziej pozytywnie nastawieni do Izraela. Błogosławimy ten naród, modlimy się o ten naród. Ale coraz więcej pojawia się różnego rodzaju tendencji. Może by tak spróbować obchodzić Paschę na wzór żydowski. Może jakieś inne święto na wzór żydowski. A może wieczerzę sabatową. Nie mam nic przeciwko pokazowej wieczerzy sabatowej. Ale czemu by chrześcijanie nie mieli wchodzić w pewne rzeczy? A co my mamy do tego? To nie jest nasza tradycja. To nie jest nasza historia. Okazuje się, że Bóg, zresztą zobaczymy, i apostołowie tak postanowili, że w ogóle nie chce nas wciskać w ramy żydostwa. Ich historii. Więcej muszę powiedzieć. Ich historia i ich wydarzenie dzisiaj dla nas, nawróconych z pogan, ma niesamowity duchowy ładunek i prawdę duchową zawartą w tych wydarzeniach, prawda? Jak popatrzysz na wyjście z Egiptu, to jest nasze wyjście z ciemności, z grzechu. A więc te wydarzenia, cokolwiek, przecież wszystkie ofiary, 5 ofiar rzeźnych w Starym Przymierzu są niczym innym, jak tylko tą zapowiedzią tej jednej doskonałej ofiary Chrystusa na krzyżu. Tak więc bądźmy ostrożni z różnego rodzaju fascynacjami, podszeptami, myślami. A teraz musicie zrobić jednak jeszcze coś. Apostoł Paweł tutaj w tym liście, zobaczcie, w 1 rozdziale mówi tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Wiecie, on używa tam bardzo mocnego słowo inna, różna. Jakie to będzie słowo w sensie gramatycznym? Inny, różny przysłówek? Ale w każdym razie to jest greckie słowo, które oznacza całkowitą różnicę. Tak jak jest różnica, jeśli chodzi o płeć między mężczyzną a kobietą. Są heteroseksualni. Są różnie seksualni, całkowicie różnie. I nie można ich zunifikować. I tego samego słowa używa apostoł Paweł. Różna. Właściwie dajecie się ponieść, wchodzicie w zupełnie inną, różną od tej, którą ja wam przekazałem, kiedy jeszcze nie tak dawno wśród was byłem i wam zwiastowałem. Chociaż mówi, nie ma innej, bo jest tylko jedna prawdziwa Ewangelia i nie ma żadnej innej. Tego bądźcie świadomi.
Co się działo? Otóż popatrzcie, to jest ten sam problem, który pojawił się przez tych fałszywych braci w Antiochii, w rozdziale drugim, w wierszu trzecim czytamy: ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Czyli chodziło o obrzezanie. Popatrzcie wiersz 12 i 13 tego drugiego rozdziału. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Piąty rozdział, w wierszu 6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. A zobaczcie do 4 rozdziału, jeszcze wiersz 9-10. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zwracacie się do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad nami. Co to jest? Ci fałszywi nauczyciele głosili nic innego jak religię żydowską. Musicie zachować zakon, musicie się obrzezać, musicie zacząć praktykować święta, jakie obchodzą Żydzi, bo inaczej nie będziecie zbawieni. A więc jest wielki problem. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy w tym zborze ludzi, którzy pochodzą od Żydów, i to fajnie może by brzmiało dla tych braci, nie? Przecież oni mają korzenie, ale też są poganie, którzy kompletnie nie mają pojęcia. Są świeżo nawróceni. Teraz jest ogromny, ogromny zamęt w ich umysłach, w ich sercach. Dlatego apostoł Paweł ten list pisze, bo jest zagrożona Ewangelia, zagrożona wiara tych zborów galackich. Moi drodzy, musimy jedno sobie uświadomić, że Kościół zawsze był narażony na różnego rodzaju ataki, albo z zewnątrz, albo od wewnątrz. Zawsze, kiedy pojawia się Boże życie, tam pojawia się przeciwnik, który w różnoraki sposób próbuje Kościół atakować. W Koryncie, tu, słuchajcie, myślę, że sytuacja w Galacji była nawet poważniejsza niż w Koryncie, bo tu to dotyczyło sedna jądra Ewangelii, problem. W Koryncie problem był natury moralnej, etycznej, podziałów, ale nie doktrynalny. Miał mniejszą wagę, chociaż był poważny. I przecież ten zbór mógł zostać, doznać rozerwania nawet nie na dwie części, ale na cztery i więcej, prawda? Ale tutaj została zaatakowana Ewangelia, ta prawda o usprawiedliwieniu, które jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Przekręcić, czyli dosłownie, Paweł używa tak mocnego słowa, oni chcą zamienić, to tak jakby sprawić, że teraz jest jasno, gdybyśmy zgasili wszystkie światła, będzie ciemno. Albo słońce zamieniło się w ciemność. To jest to samo słowo. Jest tak radykalne. I jest tak wielkie zagrożenie ze strony tych fałszywych nauczycieli. I ten list będzie nam pokazywał, w jaki sposób apostoł Paweł próbuje tym ludziom wierzącym, których sam zrodził przez Ewangelię, w jaki sposób próbuje ich z tego błędu wyprowadzić. To jest ciekawe, że apostoł Paweł wielokrotnie musi bronić swojego autorytetu. I to przed, jak mówię, własnymi dziećmi. Bo ja to tak traktuję, jeżeli kogoś zrodzisz przez Ewangelię, to jest twoje duchowe dziecko. Kiedy masz w domu dzieci, jeżeli one nie szanują ciebie, nie darzą cię autorytetem, nie czujesz się dobrze, nie? Jeżeli ci stają się powiedzieć, że są mądrzejsze od ciebie, to nie jest miłe dla rodzica. Absolutnie. A tu mamy apostoła, pełnego ducha, namaszczonego. On poświęcił tak wiele swoje życie, aby dotrzeć do tych ludzi i opowiadać im o Chrystusie. I przez Ewangelię przyprowadził ich do Chrystusa.
wyrwał ich przez Ewangelię z ciemności. Oni ożyli, stali się żywymi i nagle coś się dzieje. Krótki czas, niecałe 2 lata albo około 2 lat i nagle coś się dzieje i oni już nie patrzą na niego jako na autorytet.
Zobaczcie, on w tym liście pisze tak w jednym miejscu, w 4 rozdziale, wiersz 13-14. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.
O, jak wielkim poważaniu był Paweł, kiedy im zwiastował. Ale kiedy poszedł, pojawił się ktoś tam sobie, zaczął opowiadać niestworzone rzeczy, nie rzeczy, które były prawdą i oni nagle zaczynają słuchać tych ludzi, a nie swojego duchowego ojca, który ich zrodził. To jest straszne. Wiecie, ja nie wiem, co się dzieje w umysłach ludzi wierzących, bo to nie jest przykład tylko Galacji, to się wszędzie dzieje. W tamtych czasach i w naszych czasach, że ludzie, którzy zostali przez Ewangelię zrodzeni, przyprowadzeni przez innych, po jakimś czasie oni kwestionują autorytet swojego duchowego ojca. Ja nie mówię o nieomylności tego duchowego ojca, ale myślę, że doskonale rozumiecie, co mam na myśli. Że oni nagle łapią coś i ty chodzisz 20, 30, 40 lat, pewne rzeczy już wiesz, doświadczyłeś, a on ma dopiero rok, 2, 3 i jemu się wydaje, że on już głębiej poznał, no dałby Pan Bóg, żeby poznał. Dałby Pan Bóg, żeby poznał i żeby on budował, prawda? Ale nie zaczął jakby kwestionować prawdę rzeczy, których doświadczył, którego stał się świadkiem. A oni zaczęli to robić. Kwestionować autorytet Pawła, kwestionować swoje zbawienie, kwestionować otrzymanie Ducha Świętego, czy we właściwy sposób go odebrali. Moi drodzy, jeżeli, że tak powiem, będę w stanie, nie jest to łatwa księga, to będę chciał jeszcze przez może ze trzy spotkania o tym liście mówić, żebyśmy mogli zobaczyć ten list tak, jak on w swojej treści wygląda, aby to mogło być dla nas takim fundamentem, przypomnieniem, taką zachętą do tego, aby stać mocno, radować się i odpocząć w tym usprawiedliwieniu, jakie masz w Jezusie Chrystusie, że już nie musisz na Niego zapracować. To jest dar łaski, to jest Ci dane. Jeszcze na koniec. Podnieś troszeczkę. Jakbym miał podzielić list do Galacjan, czy możemy, nie każdy list jest łatwy do podzielenia. Czasami są listy, które mają tak wiele wątków, że nie da się, ale ten list można troszeczkę. A więc pozdrowienia. Później mamy obrona i wykazanie swego apostolskiego autorytetu i tylko hasło zaznaczę, 1 i 2 rozdział, to się tak fajnie składa. 3 i 4 rozdział apostoł Paweł mówi na temat, porównuje wiarę i zakon, a w 5 i 6 rozdziale mówi o uświęceniu, o uświęconym życiu. Tak więc na takie 3 główne części można byłoby ten list podzielić. Pierwsze, apostoł Paweł chce im wykazać, skąd pochodzi jego autorytet. W 2 mówi, jaka jest różnica i znaczenie wiary i zakonu. A w 3 rozdziale mówi, mając już wiarę, bądźcie tymi, którzy żyją uświęconym życiem. Czasami by się wydawało, że w tym liście Galacjan, który podkreśla wiarę, nic nie będzie już o uczynkach, o uświęceniu, a jednak, kiedy go czytasz uważnie, odkrywasz, że także tam jest ten niesamowity ładunek. Podobnie jak Jakub, który koncentruje się na, że wiara, jeśli nie ma uczynków, to okazuje się, że także w liście do Galacjan też jest ten aspekt.